Witam was wszystkich serdecznie, bracia i siostry. Na początek z okazji też może tych urodzin z jutrzejszych. Wczoraj z żoną obejrzeliśmy sobie na YouTubie, jak powstawał ten zbór, jak został budowany. W ogóle tam jest cała historia pokrótce przedstawiona, no bo wiadomo, w 20 minut ciężko wiele lat przedstawić. Ale chciałbym powiedzieć, że warto tam zobaczyć na naszego pastora. No i wiele się nie zmienił. Za wyjątkiem koloru włosów, ale reszta naprawdę wszystko jest super. Odnośnie tego też chciałem powiedzieć. Gdzieś pod koniec tego filmiku jest pokazane pierwsze nabożeństwo. I bardzo mnie to wzruszyło, bo była to pełna sala. Dużo ludzi, odświętnie ubranych, naprawdę szczęśliwych, tacych podniosłe bardzo wydarzenie. I jedno, co zwróciło tak moją uwagę, tam prawie nie było słychać muzyki, ale było słychać sam śpiew. Ludzie tak głośno śpiewali, że tam chyba Boguś Charęża wtedy grał. I gdzieś faktycznie tam było słychać coś, ale ten śpiew przebijał wszystko. Później modlitwa i modlitwa głośna, po prostu mnie to bardzo, bardzo wzruszyło. I tak utkwiło mi to mocno w pamięci. I chciałem podzielić się z wami tematem, który już długi czas na mnie mocno wpływa. I co jakiś czas jeszcze mocniej on wraca. A przy okazji wybrałem sobie tam dwa świadectwa do tego, ale ten tydzień po prostu jeszcze coś się wydarzyło, więc musiałem dołożyć jeszcze dwa i chyba mi się to trochę wydłużyło, ale postaram się szybko, wartko mówić. Kiedy na początku tygodnia moja żona powiedziała mi: Darek, weź sobie to zapisz wszystko, co chcesz mówić, no to otworzyliśmy komputer i ona mówi: ja ci będę pisać, ty dyktuj. Wiadomo, ci, którzy stawają tutaj, czy w ogóle gdzieś głoszą, to ich żony często są takim pierwszym odbiorcą tego wszystkiego i gdzieś tam jakieś może poprawki czy coś, to one to zawsze gdzieś tam wychwycą. Jak sobie to wszystko napisałem, we wtorek miałem podróż służbową, drogę służbową i całą drogę o tym myślałem. A w międzyczasie słuchałem jeszcze pewnego kaznodziei i tak sobie taką walkę miałem w sobie, dosłownie głos, który do mnie przemawiał, był wręcz katujący mnie, bo co ty, człowieku, chcesz mówić? Popatrz, jak ty się nazywasz, jakie ty masz znaczenie w Kościele. W ogóle bez sensu jest to. I byłem strasznie utrapiony tym wszystkim. I w pewnym momencie ten kaznodzieja zaczął mówić o spotkaniu z Billym Grahamem. Wiecie, on miał wielotysięczne takie ewangelizacje, prowadził. Znacie jego historię, więcej lub mniej. I ja sobie tam jeszcze w międzyczasie tak pomyślałem, jeżeli już to będę mówił, to chciałbym, żeby chociaż jedną osobę to dotknęło. Jedną. Billy Graham powiedział, że pośród tych wszystkich tysięcy ludzi, do których przemawiał, pragnąłby, by chociaż 5% z nich było zbawionych, by dotrwali do końca. Więc ja sobie tak jadąc pomyślałem, no 5%, tyle tysięcy, a ja tu o jednej osobie myślę. No, wywołało to wielką różnicę we mnie, ale no, też trochę uspokoiło, że jednak warto mówić. I przyszedł wtorek wieczór, jak wróciłem, cały i zdrowy, i siedzieliśmy sobie w naszej małej kuchni z żoną. Czytamy Biblię od początku do końca i jesteśmy gdzieś na księdze Amosa teraz. Równocześnie czytamy Nowy Testament, który już drugi raz w tym czasie wertujemy. I w księdze Amosa, zerknijcie, Amos mówi tam wiele takich rzeczy, które ludzie prawdopodobnie nie chcieli słyszeć w tym czasie. o tym, że Bóg jest święty, sprawiedliwy i oni zobaczą wkrótce tą Jego sprawiedliwość, że nie przejdzie koło grzechu, koło tego, co Izrael wtedy robił tak od sobie. No i otworzyliśmy pierwszy i drugi rozdział Listu do Rzymian i wiecie, znamy drugi rozdział Listu do Rzymian i kiedy moja żona na głos czytała, no dostałem po głowie mocno, bo tam są takie rzeczy wypisane. Paweł tam nazywa wszystko po imieniu, każdy grzech i bardzo mnie to dotykało, bo gdzieś tam w tym też widziałem siebie i jeszcze bardziej przekonało mnie to do tego, żeby nie pisać nic od nowa na szybko. I w środę szliśmy do pracy i tak się stało, że z moją żoną po prostu szliśmy na tą samą godzinę. Rzadko, to się bardzo rzadko zdarza. I odprowadziłem moją żonę, pobłogosławiłem ją, ona mnie też. I tak idąc do pracy mówię sobie, muszę powiedzieć mojej żonie sen, który miałem tej nocy. Koniecznie po pracy muszę jej to powiedzieć, bo tak to mocno pracowało we mnie. No i spotkaliśmy się tam wieczorem, żona o 19 była w domu i mówi do mnie, Darek, słuchaj, muszę ci powiedzieć sen, który mi się przyśnił. Ja mówię, no to ciekawie jest. I mówi mi, pamiętasz, w Słowie Bożym jest napisane, Pan Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. On powtarza rzeczy dwa razy. Ja mówię, no tak jest. Ona mówi, ten sen, miałam sen, później wybudziłam się i kolejny sen, znowu ten sam. Mówi, tak jak Pan Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę, dwa razy to samo. I powiedziała mi, że śniło się jej, że szła pod taką bardzo stromą, kamienistą górę. Bardzo była umęczona i już nie mogła dalej iść. Mówi, wiesz Darek, szłam na ukrzyżowanie. Wtedy osoba, która szła przed nią, wyciągnęła do niej dłoń i podźwigła ją. I ta osoba też szła na ukrzyżowanie. Mówi, nie widziałam twarzy, ale widziałam tą miłość, która przenikała mnie i dzięki której mogłam dalej iść. To był Jezus. Uwolnił mnie od tych win, od tego ciężaru całego i mogłam iść na miejsce. Mówię, no to ja też ci powiem sen. I teraz otworzę sobie objawienie Jana. Rozdział 17, to jest opis nierządnicy i dwa pierwsze wiersze. Wtedy przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, mając siedem czasz i powiedział, chodź pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą. Rozsiadła się ona nad wieloma wodami. Królowie ziemi uprawiali z nią nierząd. Winem jej rozpusty upijali się również mieszkańcy ziemi. Czemu o tym mówię? Bo mówię do mojej żony, słuchaj, też z wtorku na środę w śnie przyszła do mnie osoba, jest to członek tego zboru, wieloletni i podejrzewam, że pokoleniowo też związani są z tym kościołem. Nie będę tu mówił imienia i nazwiska, bo przyszła ta osoba do mnie nie musiała mi się przedstawiać. Wiem, kim ona była, imię, nazwisko. I wiecie, cały czas też myślałem o tym słowie, które dzisiaj chcę mówić. I ta osoba powiedziała do mnie, Darek, nie milcz, tylko mów. Mów głośno, mów, bo potrzebujemy tego słuchać. Upijamy się naszymi stanowiskami, naszymi pozycjami w naszych miejscach pracy. Upijamy się tym wszystkim i już nie możemy dalej iść. Słuchamy różnych kazań. Nasze usta podczas uwielbiania otwierają się, a tak naprawdę jesteśmy puści. Nie bój się, tylko mów. Może nie będą chcieli słuchać, ale mów. nie przestawaj. I stąd właśnie to porównanie z tym upijaniem się. I ta osoba właśnie dłuższą chwilę przekazywała mi informację, czym się upijamy. Naszą pychą, naszą postawą. No i mieliśmy taki ciekawy z żoną wieczór. Później się modliliśmy. Także chciałbym przejść teraz dalej. Miałem mieć dwa świadectwa przygotowane. Z tymi dwoma teraz są cztery. Temat, jaki sobie przygotowałem, który gdzieś tam cały czas wraca do mnie i odbija mi się, jest to, czy Ewangelia wypełnia nasze życie i czy nasze życie jest odbiciem Ewangelii. Czy ta Ewangelia wypływa z nas? Czy Jezus Chrystus wypełnia nasze życie i czy Jezus jest, czy nasze życie jest Jego odbiciem każdego dnia? A czy może jednak jesteśmy odbiciem świata? Co jakiś czas sobie to pytanie zadaję, bo no wiadomo. Chciałbym rozpocząć słowami pewnego kaznodziei, którego bardzo lubię. Nie będę tutaj jakby mówił jego imienia i nazwiska, ale on w 2002 roku na konferencji dla młodzieży rozpoczął dość kontrowersyjnie, młodzieży ewangelicznej, rozpoczął w ten sposób, pewnie słyszeliście to może nie raz. Będę głosił jako umierający człowiek do umierających mężczyzn i kobiet i młodzieży. Ja ilekroć to słyszę, to po prostu gdzieś mocno to tak uderza we mnie. Różne uczucia to wywołuje później. Chciałbym rozpocząć z pierwszego. Chciałbym, żebyśmy przeczytali pierwszy list do Koryntian. W ogóle bardzo kocham list do Koryntian. I zawsze do niego lubię wracać. Rozdział drugi od wiersza pierwszego do piątego. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, wiersz pierwszy, piąty. Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczynnych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i o tym ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami słaby, niepewny i bardzo onieśmielony. W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonującymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Tak teraz się mniej więcej czuję. Na początku chciałem się podzielić właśnie tymi świadectwami, które miały być dwa główne, więc zrobię to teraz. To jest takie krótkie przedstawienie naszego ludzkiego życia, czym mniej więcej się gdzieś tam zajmujemy, co zabarwia nasze życie. Czy chciałbym, żeby to było przyjęte tak ogólnikowo, żeby... Pierwszy to jest przewodnik, którego mieliśmy na naszych wakacjach. Byliśmy w drodze do Luksoru. No i z żoną lubimy... Jeżeli mamy taką możliwość, lubimy zwiedzać po prostu miejsca, najczęściej są to miejsca, do których też udawał się apostoł Paweł. Tu akurat zboczyliśmy trochę z drogi i postanowiliśmy zwiedzić Egipt. No i ten przewodnik to był Egipcjan. Mówił w języku polskim, mówił mniej więcej taki sposób, jak my uczymy się z filmów anglojęzycznych języka angielskiego, coś tam porozumiewał się. I zaczął opowiadać nam właśnie o tym Luksorze. Nasz autobus dzielił się na dwie grupy, polskojęzyczną i niemieckojęzyczną. Dwóch przewodników, my z Madzią siedzieliśmy tak mniej więcej na końcu polskiej grupy, więc słuchaliśmy też to, co mówił niemiecki przewodnik. I wiecie, ten nasz polski przewodnik, nasz polskojęzyczny przewodnik zaczął nam opowiadać te wszystkie rzeczy tam z tego Luksoru, jak Egipt, czym żył i w ogóle wszystko, co będziemy zwiedzać, co będziemy oglądać. I on w międzyczasie zaczął nas islamizować. Bez ogródek zaczął nam mówić o swoim Bogu. Zaczął wymawiać słowa, powtarzając te, które najczęściej muzułmanie powtarzają. Ja ich tutaj nie będę przytaczał, bo nie wielbimy ich Boga. Ale miałem możliwość kiedyś pracowania przez kilka lat z muzułmaninami i oni zauważyłem, że mówiąc, oni te słowa przytaczają co jakiś czas. Także jakby bez ogródek mówią, kim dla nich jest ich Bóg i tak dalej, i tak dalej. I ten przewodnik nam opowiadał o tym Egipcie i opowiadał o swoim Bogu. I mieszał to wszystko ze sobą i faktycznie wychodziło na to, że jakby mówił nam, jak wspaniała jest ta jego religia, i nie zastanawiał się nad tym, do kogo mówi, czy ktoś będzie się gniewał, czy nie. On to po prostu robił. On żył swoją religią i wykorzystywał swoją wiedzę do tego, żeby przekazywać to, w co wierzy, każdemu, kto tylko po prostu nadarzyła się taka okazja. I mówił to, i robił to. I tak mocno mnie to dotkło, bo nieraz się zastanawiam, jak rozmawiamy o czymś, czy ja tak samo jestem w stanie mówić przytoczyć coś z Ewangelii. Z tego, czym żyję, co mnie wypełnia. Czy czasem może zastanawiam się, co on będzie myśleć. Czy może jednak bardziej w niektórych momentach jestem odbiciem świata. Zaczęło to wiercić mi tam gdzieś moje myśli. Drugie świadectwo, taki przykład, to jest, kiedy wracaliśmy niedawno z żoną z Warszawy. W Katowicach staliśmy i czekaliśmy na busa. Było już późno i był tam też taki jeden z pasażerów, taki starszy pan. Sporo ludzi już czekało na tego busa. Był to chyba jeden z ostatnich do Cieszyna. I ten pan miał tam swoją słuchaczkę, dużo młodszą. I opowiadał jej, czym on żył. Co w jego sercu było. Opowiadał jej całą swoją młodość. Opowiadał, jak wspaniały był Gomułka. Ile oni węgla wydobywali i co Rosjanie z tym węglem robili. I wszystko to opowiadał, wiecie. No myśmy tak stali z Madzią, trochę się tam podśmiechiwali, ale zauważyłem w pewnym momencie, że było nas tam sporo i wszyscy w pewnym momencie byli automatycznie jego słuchaczami i jakby byli zaangażowani w tą rozmowę. Było słychać, że oni między sobą też zaczynają o tym mówić. Co ten człowiek mówi? Wiecie, też mnie to poruszyło, bo zauważyłem, że on po prostu sprzedawał to, czym on żył. W prosty, łatwy sposób mówił, co wypełniało jego życie. No i oczywiście psycholog mógłby tu podejść i powiedzieć, słuchaj, ale to starszy człowiek pewnie jest samotny, musiał się wygadać. No owszem, pewnie się musiał wygadać, ale robił to tak, że zaangażował wszystkich obecnych tam. I znowu pytanie do mnie, czy ja też tak potrafię w każdym momencie wykorzystać to, czym żyję, czym napełnione jest moje serce, czy umiem w tak prosty sposób przekazać najprostszych kilka rzeczy z Ewangelii, czy po prostu rozmawiam o różnych rzeczach i nawet czasami mi do głowy nie wpadnie, żeby powiedzieć coś. I wiecie, wtedy też jakby też mnie to tak dotkło i postanowiłem, że to szczęście, które mnie wypełnia, musi wychodzić na zewnątrz. Nieraz się to nie udaje, no bo wiadomo, życie jest jakie jest i różne mamy tam problemy, z różnymi rzeczami się zmierzamy, ale mierzymy, ale często jak przychodzę do pracy, najczęściej jest to poniedziałek rano, zawsze przed pracą się modlę, też błogosławię moich przełożonych, moich współpracowników i to tak już napełnia mnie pozytywnie do pracy. I niedawno usłyszałem od kogoś tam, z czego ty się, człowieku, tak cieszysz ledwo rano? Poniedziałek, 7 rano, no z czego ty się tak cieszysz? No i sobie tak mówię, no ja już wiem z czego. Bóg wypełnia moje serce, z tego się cieszę. No i jakby poczułem się w tym bardzo wolny. Powiedziałem to, czym tak naprawdę się raduję. To, że mogłem błogosławić swoich przełożonych, że mogłem przyjść tutaj. Cokolwiek się w tym dniu wydarzy, będzie dobrze. Ten pan, bus przyjechał już do połowy zapełniony, więc nie wszyscy mogli wejść. Ten pan wszedł, my też weszliśmy, bo kierowca powiedział, że wsiada tylko Cieszyn. I wiecie, ten starszy pan siadł koło takiego mężczyzny gdzieś tam w moim wieku. No i długo nie minęło, ten pan zaczął się odzywać. A wiadomo, pan, który siedział koło niego już wcześniej, był zajęty tym, czym my jesteśmy zwykle zajęci. Telefon, cyk. I choćbyśmy tylko aplikację przerzucali, to on musi tam być, nie? Ten telefon. I ten pan do niego tam mówił. Mówił, aż wypowiedział pewne słowo klucz, mianowicie przystanek, w którym on wysiadał i tamten okazało się też wysiadał tam. No więc już temat był podjęty, już się zderzyli, już tamten zaczął reagować. No i pan starszy zaczął mu automatycznie przelewać węgiel i tamte wszystkie inne rzeczy. No i cały bus znowu wiedział, o czym pan mówi. Cały bus znowu żył węglem i gomułką i tak dalej. Ale wiecie, no, jest to śmieszne, ja też się śmiałem, ale z drugiej strony pomyślałem, a może by tak po prostu się odezwać i mówić w całym busie o Ewangelii. Może by to zrobić któregoś razu. I czy będę w stanie tak samo zagadnąć tych wszystkich ludzi do rozmowy, jak to zrobił on? Wiecie, ja tam nie słyszałem, żeby ci ludzie, którzy siedzieli obok, przeklinali, czy jakoś byli wulgarnie nastawieni do tego. Oni po prostu gdzieś tam w tą rozmowę weszli. Płynnie, było wesoło, w ogóle było fajnie. Czy z mojego życia wypływa Ewangelia i czy ona jest żywa? Czy Jezus Chrystus, czy moje życie jest odbiciem Jezusa Chrystusa? W takich małych przykładach, czy my jesteśmy tym odbiciem? Czy ludzie koło nas mogą powiedzieć, o, to jest Boży człowiek? Te dwa przykłady pokazują mi, czym ci ludzie żyją i czym z mocą dzielą się z innymi bez względu na sytuację. Od wielu lat zauważyłem tak, sobie obserwuję gdzieś, że w kościołach, często też ewangelicznych, rozpoczął się taki czas, cicho i bardzo dyskretnie zaczęliśmy gdzieś odchodzić od głoszenia. Ja nie wiem, jak to nazwać. takiego mówienia o grzechu, o tych wszystkich sprawach ważnych. Często bywa tak, że musi być fajnie na nabożeństwie, musi być słowo, które będzie nas łechtać. I zaczęło to się tak troszkę zmieniać, mi się wydaje, bo też mamy taki czas, też w takim czasie trochę żyjemy. I chciałem zwrócić się tutaj do drugiego Tymoteusza, rozdział 4. I od drugiego wiersza, tam jest tak ciekawie napisane: głoś słowo, bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawiać, upominać, zachęcać z całą cierpliwością, umiejętnie, gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłoni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom. Otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własne życie. Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą ku baśniom. Ty jednak zachowaj trzeźwość, we wszystkim znoś niedole, wykonuj pracę ewangelisty, rzetelnie pełnij swoją służbę. W dzisiejszych czasach nikt nie może nas napomnieć, nikt nie może powiedzieć nam, że się mylimy, bo nie chcemy nikogo po prostu urazić. Kupiliśmy to kłamstwo, chcemy być przyjacielscy i w związku z tym nie patrzymy na to, co mówi Bóg, ale na to, co powiedzą ludzie. Myślę też, że w pewien sposób zaczęliśmy gardzić prorokami. Ja lubię słuchać proroctw i w ostatnim czasie one też przychodzą do nas. Tak jak właśnie z wtorku na środę, gdzie było to takim potwierdzeniem. Ostatnio w ogóle niedawno, znaczy w ostatnim czasie przyszedł taki ciężki moment, kiedy znowu przyszły do mnie sny i nie były to sny miłe. Śniła mi się śmierć, mnóstwo ludzi umarłych. Jedna z nich to był wujek mojej żony, brat jej mamy. I miał taką bardzo, bardzo ponurą twarz, smutną, bardzo smutną. Rozmawiałem o tym z żoną i no jakoś sam nie wiedziałem, jak do tego podejść, no bo ciężko tak jest, jak się śmierć śni. Później przyszła sobota, z soboty na niedzielę. W niedzielę moja żona miała na rano do pracy i znowu takie umęczenie przyszło na mnie przez ten sen. Znowu śmierć. Znowu ludzie strapieni bardzo, ale pośród nich też byli tacy ludzie, trudno mówić o człowieku umarłym, że jest wesoły, ale miał taką spokojniejszą twarz. Bywali tacy właśnie. 7 rano moja żona do mnie dzwoni i mówi: Darek, wstawaj, jedź do mamy, bo wujek umarł. No, już się nie... Było mi z tym trochę... A czy nie wiedziałem, jak się mam pozbierać w ogóle. Przed chwilą mi się to śniło i teraz muszę tam jechać. Z minuty na minutę to się działo. Przyjechałem do teściowej. Wujek leżał na ziemi. Bardzo ponurą twarz miał. On słyszał Ewangelię. Myśmy z żoną opowiadali, mówili. I trudno mi jest powiedzieć, czy on ją przyjął, czy nie. Żył jak żył. Niemniej jest to oceniać. Jednak ten widok tak mocno też dotknął mnie, bo widziałem go dokładnie tak, jak w tym śnie go widziałem. Umęczonego, strudzonego i bardzo zasmuconego. Takie pogorzelisko życiowe, wiecie? Ale jednak i tak gdzieś tam w środku myślę, że ludzie po prostu zaczęli gardzić gdzieś w swojej drodze prorokami. I tak jak pamiętamy ze Starego Testamentu, prorocy często ginęli, bo nie podobało się ludziom, co mówią i jak mówią. Było to dla nich niewygodne, że mówią w imieniu Boga. Fałszywy prorok nie będzie chciał być deszczem na twoim przyjęciu. Będzie mówił to, co chcesz usłyszeć, nawet powie ci, że jesteś święty. A to tylko może zrobić Bóg, przekonać nas w środku. Pan Bóg i tylko On daje prawdziwą pewność zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Poznamy to po tym, że nasz styl życia będzie stylem chodzenia ścieżkami Bożej prawdy. Jezus Chrystus i Jego Ewangelia będzie obrazem naszego życia, nie obrazem świata. Wtedy sam Bóg będzie nami kierował, a Duch Święty nie pozwoli ubierać się nam zmysłowo jak ten świat. Mówić i robić jak ten świat. Jezus Chrystus odmieni nasze życie, będziemy rozpoznawani po naszych owocach. Tak też Boże Słowo mówi. I chciałbym tutaj zerknąć do Ewangelii Mateusza. Jest to 7 rozdział, wiersze od 16 do 18. Pan Jezus mówi, rozpoznacie ich po ich owocach, bo czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać martwych owoców, a drzewo zepsute dorodnych. Jezus Chrystus nie będzie wtedy dodatkiem do naszego życia, ale naszym życiem i to nie tylko w niedzielę. Jeżeli pachniemy jak ten świat, chodzimy jak świat, zgadzamy się na bunt, wtedy każdy rozpozna w nas owoce tego świata. Nie Boże owoce jednak. Na tej samej konferencji, o której tam na początku wspomniałem, kaznodzieja podał takie dwa przykłady, którymi teraz chciałem się też wesprzeć. I pierwszy z nich mówi, że został zaproszony na ewangelizację czy na jakieś takie spotkanie. No i spóźnił się. Ci, którzy go zaprosili, pytają, co się stało, że się spóźniłeś? A on im odpowiada, że jadąc na to spotkanie na autostradzie musiał wymienić koło. No i tam śrubka mocująca to koło, czy przytrzymująca, wyleciała mu na środek autostrady i kiedy ją złapał, stanął naprzeciwko rozpędzonej wielkiej ciężarówki. No i ona w niego uderzyła, no i to spowodowało, że po prostu spóźnił się. No i wiadomo, że jest to kłamstwo, bo po takim spotkaniu albo by go tam wcale, najprawdopodobniej by go tam nie było, albo by zginął, albo byłby bardzo, bardzo mocno poturbowany, połamany i leżał w szpitalu. Tak czy owak, mówił, że było to wielkie, wielkie spotkanie z wielką ciężarówką. I na pewno, jeżeli by przeżył, na trwale by zapamiętał to spotkanie, pamiętał do końca swojego życia. Drugi przykład, który poruszył, to było spotkanie z wielkim Bogiem. I często po kazaniu, ewangelizacji czy innych podobnych wydarzeniach wracamy podekscytowani i mówimy, że było to wielkie działanie Boga w naszym życiu. po czym za tydzień lub dwa, miesiąc, okazuje się, że no niewiele możemy sobie przypomnieć z tego, co z tego wielkiego działania, wielkiego spotkania z Panem Bogiem, bo już inne rzeczy gdzieś tam zawładły naszym życiem. No i tutaj nie możemy pewnie mówić o wielkim działaniu Boga, gdyż działanie Boga jest trwałe. I ja to też w swoim życiu doznałem, kiedy pierwszy raz tutaj miałem walkę, już wspominałem o tym, swojego ducha ze swoim ciałem. Moje ciało krzyczało: nie podnoś ręki. Mój duch: podnoś. I nawet nie wiedziałem, kiedy ją podniosłem, ale ciało moje po prostu nie chciałem tego zrobić. Ja fizycznie nie chciałem, moje ciało nie chciało przyjąć w ogóle informacji o tym, że Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem. A jednak mój duch chciał. I ostatni raz, kiedy miałem takie spotkanie właśnie z Bogiem, to było po moim odejściu od Boga, odejściu do świata całkowicie. I wtedy też już to tu wspominałem. Podczas kąpieli wlewały mi się słowa, które do dzisiaj dnia pamiętam. Było to już kilka lat do tyłu. I jeszcze dwa razy pytałem mojej żony, czy aby na pewno ona mi tego nie mówi. A za trzecim razem już wiedziałem, że jak będę się dalej pytał, to no, pewnie stwierdzi, że coś nie tak jest. Nie? Wiecznie się o to samo pytam. Już wiedziałem, że to nie moja żona mówi. Wiedziałem, kto to do mnie mówi i mówi słowa, które pamiętam do dziś dnia. To było dla mnie, to było wielkie spotkanie z Bogiem. To zmieniło moje życie. Pamiętam o tym ciągle. Ciągle przypominam sobie to. Przypominam sobie słowa Izajasza, których nigdy nie znałem wcześniej. Znam je na pamięć teraz. I to było dla mnie wielkie spotkanie z Bogiem. O wiele większe niż to spotkanie z ciężarówką. Tak przynajmniej wierzę w to, że to było dużo większe przeżycie. Każdy z nas upada w różnych porach swojego życia, ale po takim spotkaniu z Jezusem Chrystusem nie znieślibyśmy takiego upadku. Nie moglibyśmy z tym upadkiem przejść tak obojętnie sobie, tylko od razu szlibyśmy pod krzyż, tam gdzie jest to uzdrowienie, wolność, tam gdzie te wszystkie grzechy były poniesione. Przyszlibyśmy po takim spotkaniu do Chrystusa, bo nie moglibyśmy z tym dalej żyć. Ja oczywiście też upadam, ale zwracam się zawsze do tego, który nigdy nie upadł, właśnie do Jezusa Chrystusa. Inaczej ten grzech zacząłby mną rządzić, a z czasem najprawdopodobniej przestałby mi przeszkadzać, bo tak już kiedyś w moim życiu było. Przestało mi to przeszkadzać. Przechodziłem swobodnie koło różnych rzeczy, koło tego, co się mówi koło mnie. Mój język też śmiało zaczął przyjmować potoczne słownictwo, że tak powiem. A i papierosy zaczęły smakować i różne mocne alkohole. Jednak to spotkanie z Chrystusem wywarło na mnie taki wpływ, że z dnia na dzień przestałem palić, a mocny alkohol jest już poza mną. Chociaż bywa, że z żoną napijemy się lampkę wina, ale to nie jest tak, jak było kiedyś, że zaczynało się od lampki wina i kończyło się gdzieś tam daleko, daleko później, a czasem i na jakiejś bójce i na jakichś innych rzeczach. To spotkanie wywarło na mnie takie mocne wrażenie, zmieniło moje życie, że Na sam koniec, bo chciałbym już kończyć, chciałbym przytoczyć cytat z listu do Galacjan. Galacjan, drugi rozdział, od 19 wiersza, właściwie od drugiej połowy tego wiersza do 20. Wraz z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. Żyję zaś nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Teraz natomiast w ciele żyję w wierze Syna Bożego, który mnie pokochał i wydał samego siebie za mnie. Na tym chciałem zakończyć. Amen.